Stanisław już czytał do tego dziwnego podobieństwa o uczcie weselnej. I ponieważ czytaliśmy to przed chwilą, to wszyscy wiemy. Zaproszonych wysłał swoich sług do zaproszonych i powiedział: idźcie i powiedzcie im, oto wszystko przygotowane. Oto wszystko przygotowane do wesela, do uczty. Zapraszam was. Jesteście zaproszeni, byliście zaproszeni, wiedzieliście o tym. I teraz wam mówię, wszystko jest przygotowane, przyjdźcie. A oni powiedzieli: nie mamy czasu. Nie to jest takie ważne. I ten Pan mówi tak: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Smutne, ale też prawdziwe. Ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przed to na rozstajne drogi. A kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Służy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. Chciałem wam powiedzieć, bracia i siostry, że wcale to wesele nie było gorsze przez to. Ale ani nie było mniej uroczyste, że nie było na tym weselu zaproszonych, wybranych. Jednego stać było na woły, drugiego na ziemię, na dom. Och, może z takimi byłoby to dobre wesele. Ale teraz to wesele jest z tymi, których spotkali. I złych, i dobrych, których sprowadzili ze wszystkich stron na rozstajne drogi, gdzieś tam na opłotki, jak stare tłumaczenie mówiło. Idźcie i przymuszajcie, jest napisane w innym miejscu. Musi być moja sala pełna. I chcę wam powiedzieć o tym, jak głęboko dotknęło moje serca, i to jest dziwne, ale Bóg dał mi zobaczyć to, jak On przymusza. Wiecie, jak On przymusza. My się tyle modlimy. Są ludzie w naszych sercach, powiem, leżą. Każdy z was może ma takiego, którego tak się modli szczególnie usilnie. Może o swoje dziecko, matka i ojciec. Może o swojego brata cielesnego. Może o swojego kuzyna się ktoś modli. Może o kogoś w zborze się ktoś modli. Modlimy się i modlimy się. Nasz kraj jest dziwnym krajem. Dziwnym, jakimś takim mocno zamkniętym na Ewangelię. Tyle, co słyszą, tyle, co mogą mieć świadectw, i są takimi zamkniętymi. I wydaje się, że tak trudno. Wiecie, jak byłem na Ukrainie, tam widziałem to, jak Bóg przymusza. Ja wierzę w to, że jeśli dzisiaj ty czy ja, czy ty, drogi przyjacielu, myślisz, nie wiem, myślisz, że łaskę Bogu zrobisz, może, ale tam mam swoje sprawy, tak jak tam ci powiedzieli. Dzisiaj też jest to zaproszenie do każdego z nas. Jeśli ktoś jeszcze nie jest pojednany z Bogiem, to Bóg nie czeka na jutro i Bóg nie czeka, aż się zestarzejesz. Dla Boga jest ważny ten dzień. Dzisiaj, Słowo Boże mówi, dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie. Teraz chodźcie w światłości, Jezus kiedyś powiedział do uczniów. Póki macie światłość, póki światłość jest z wami, to chodźcie w światłości, bo przyjdzie czas, że nie będzie tej światłości. I wiecie, co jest napisane po tym, gdy On to powiedział ludziom? Dzisiaj macie światłość między wami, jest światłość, ja jestem dzisiaj między wami, ja dzisiaj jestem z wami, chodźcie w światłości. A to powiedziawszy, odszedł i skrył się. Jak to? To jest takie niezrozumiałe. Pan Jezus mówi, oto jestem wśród was, może mi niedługo nie będzie, niedługo mi nie będzie. Dzisiaj macie okazję chodzić w światłości i póki ja jestem wśród was, to chodźcie w światłości. Patrzcie na mnie, uczcie się ode mnie, przyjmijcie, wierzcie mi. A powiedziawszy to, odszedł i ukrył się. I może myślisz dzisiaj, ja mam czas. To jeszcze nie dzisiaj. To jeszcze, ach, są ważne, to dokładnie tak jak tamci. Jeden miał woły, drugi miał ziemię, trzeci się żenił i tak dalej. I zawsze się znajdą problemy i zawsze się znajdą sprawy, które będą ważne. Są ludzie, powiem tak, są ludzie, dla których zawsze się znajdą sprawy ważniejsze. Ale chwała Bogu, chwała Bogu. Są też ludzie, którzy mieszkają pod płotami. Ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam w jakichś tam strasznych rzeczach. Ludzie, którzy mieszkają na rozstajnych drogach, czyli nie mają domu. I do nich zostało skierowane. Idźcie i powiedzcie i zaproście. Wiecie, chwała Bogu. I tacy przychodzą. Jak nie pójdziesz ty, to pójdzie czterech innych. Ale pójdzie. Dlatego, że Boże Królestwo nie może doznać szwanku. Boże Wesele nie może doznać szwanku. Tam nie może być brakujących miejsc. One muszą być wszystkie wypełnione. I mało tego, tam na tym weselu nie może się znaleźć ktoś, kto będzie w swoich szatach. Tam mają się znaleźć ci, którzy będą w weselnych szatach. A więc w takich uroczystych szatach. Kochani, zobaczcie, że jedna rzecz, że chociaż to nie byli ludzie bogaci, chociaż to byli ludzie przypadkowi, tak jakby zmuszeni, wszystkim starczyło na szaty. Każdy z nich miał szatę. Ale znalazł się jeden, który szaty nie przyjął. Znalazł się jeden, który myślał, że może w swoich szatach będzie. Znalazł się jeden, który ogólnych warunków nie przyjął i został wyproszony, mało tego, wyrzucony. Kochani, chciałem powiedzieć, że przez to, że ci zaproszeni, ci zaszczytni goście odrzucili zaproszenie, wzgardzili zaproszeniem, wzgardzili nim, wcale przez to uczta weselna nie straciła. U Boga nie może stracić uczta weselna. Kochani, niebo nie będzie biedniejsze, jeśli się bogaci nie nawrócą. Niebo nie będzie biedniejsze, jeśli się mądrzy nie nawrócą. Niebo nie będzie biedniejsze, jeśli się ty dzisiaj nie nawrócisz. Nie będzie niebo biedniejsze, nie. Pan powie, idź i znajdź tam i przyprowadź go. I znajdą i przyprowadzą go. To jest wielki czas łaski, kiedy głos Boży wzywa. To jest wielka łaska, że tutaj jesteśmy dzisiaj. Piękna pieśń, dajcie mi śpiewnik. Przeczytajmy jeszcze raz to.
Dobrze, już nie.
713. Ostatni zew jeszcze rozlega się wciąż. Grzeszniku, nie zwlekaj. O, pośpiesz. 'Ośpiesz się, bo może ostatni to zew. I naprawdę, kochani, chociaż każdy z nas chciałby, żeby to nie był ostatni zew, ani dla ciebie, ani dla nikogo. My byśmy chcieli, żeby ten zew trwał i trwał i trwał, aż się nawrócisz. Bo wiemy, że to jest najlepsze, kiedy człowiek znajdzie Jezusa Chrystusa. To jest najlepsze, kiedy człowiek odda swoje życie w ręce Jezusa. Bo to jest oddanie na wieki, na całą wieczność, nie tylko na jutro. Nie tylko Bóg ułoży twoje życie tutaj. Nie tylko Bóg odmieni twoje życie tutaj. My wiemy o tym, którzy doświadczyliśmy tego. I dla nas pragnienie by było, żeby ten rzecz brzmiał i brzmiał. Ale nikt z nas nie może zagwarantować. Ani ja, ani najlepszy brat tutaj, ani najbardziej kochający was brat nie może zagwarantować, że ten zew jutro będzie dla ciebie. Może dzisiaj już odejdziesz. Nikt z nas nie może, bo Bóg tego nawet nie gwarantuje, że ten zew jutro też przyjdzie do ciebie. Dlatego to jest takie ważne. A diabeł oszukuje ludzi i zwodzi ludzi i mu się udaje. Poczekaj. Jest dużo wiem ważniej. A czy to jest takie pilne? Zawsze zdążysz. Okazuje się, że nie zawsze zdążysz. I kiedy tam słuchałem i widziałem na swoje własne oczy te rzeczy, które się dzieją, to przebudzenie, które tam jeszcze trwa, oni już mówią, już się kończy to przebudzenie. Bo dwa lata temu to my mieliśmy 150 ludzi do chrztu, a w tym roku mamy tylko 50. No to jest wielka różnica, to się kończy. Coś się dzieje. Drzwi łaski się zamykają. Kochani, i to jest prawda, i drzwi łaski się będą zamykać. Jak przychodzi czas, Duch wieje, gdzie chce. Wiecie? I Bóg daje Ducha Świętego, Duch Święty wieje, gdzie chce. I tam, gdzie Duch Święty wieje, tam się dzieją cuda, tam się dzieją niezwykłe rzeczy. Tam są ludzie wyciągani spod płotów, powiem wam. Ale przychodzi czas, że Duch Święty wieje, gdzie chce i wieje gdzie indziej. I to nie my kierujemy i nie my dyrygujemy. My możemy tylko prosić o łaskę. Wiecie, my się modlimy w pouczynie o przebudzenie. My wierzymy, że jeśli Bóg ześle Ducha Świętego, jeśli skieruje wiatr Ducha Świętego na serca, to będą się wielkie rzeczy dziać w pouczynie. A jeśli Duch Święty nie przyjdzie, nie przekona, to możemy na głowie stanąć i my nic nie zrobimy. Bo potrzebny jest Duch Święty. I oni widzą to, jak Duch Święty działa. Wiecie, jak Duch Święty działa, to ja tak patrzę na to z zazdrością. Wiecie, to mi... Ale się cieszyłem, że się radowałem, że Bóg w taki sposób zbawia ludzi. Kiedyś jednego dnia powiedzieli nam tak, jutro pójdziecie na śniadanie do do takiej rodziny, takiego największego domu w Nowowołyńsku. Najpiękniejszego domu, takiego pałacu w Nowowołyńsku. I ja byłem tam kiedyś i widziałem ten dom, on stoi niedaleko zboru, na tej samej ulicy, na której stoi zbór. I jak się idzie tak do zboru, idzie się za zbór, to oni mówią, tu wierujesz czy je, tu wierujesz czy je, tam wierujesz czy je, tam wierujesz czy je, a tam jest nie wierujesz czy je. I przychodziliśmy do tego dobrego, wielkiego, pięknego domu, tu wierujesz czy je, powiedzmy nam, niedawno się nawrócił. I pójdziecie tam na śniadanie. I my poszliśmy tam na śniadanie. I Jura i Żana nas przyjęli. Dom niesamowity. I okazuje się, że ten człowiek, ten brat już w Chrystusie, szczęśliwy brat w Chrystusie i szczęśliwa siostra, wspaniali ludzie, on był chyba najbogatszym, no myślę, że na pewno najbogatszym człowiekiem. On miał interes, który polegał na tym, że on handlował, skupował samochody, takie, znaczy jeden rodzaj samochodów, on się tam wyspecjalizował, mówił mi, ale nie pamiętam, nawet to jakiś czeski samochód był, Skoda jakiś, nie wiem. Skupował z całej Europy. Niemcy ogarnął i polskie rynki wszystkie trzepał i to wszystko pchał na Litwę, a z Litwy gdzieś tam szło to do Kazachów, mówi tam gdzieś tam do Rosji, gdzieś tam na Syrii, wszędzie. I tak rozmawialiśmy o tym jego interesie, on mówi, że to był tak rozwinięty interes, że prawdopodobnie kiedy widzieliście, tak jechał samochód, ten taka Lora, która wozi tak po 12, po 8 samochodów, bo on tylko takim tam przyczepką nie handlował, bo to nie był jego interes. To mówi, to chyba na 10 samochodów to 9 było moich. Wszystko, co szło do Litwy, to on miał cały ten w swoich rękach ten interes. I on mówi, ja bywało, że ja zarabiałem na czysto 10 tysięcy dolarów tygodniowo. Wiecie, to jest bajońska, to jest absolutnie na tamte warunki, jeszcze w tamtych latach na Ukrainie, jest to absolutnie astronomiczna cyfra. Nie wiedział, co z pieniędzmi robić i mógł robić naprawdę, co tylko chciał. I zaczął sobie budować dom. Dom, który ma 250 metrów, bo przecież tylko on, i żona i jeden syn. Więc może już mu 400 nie było potrzebne. Obok domu zaczął budować garaże na 6 samochodów. Po co? Nie wiem. Może myśleli, że bym pod wami. Za garażem następne 250 metrów, basen w środku i co tam jeszcze i mur taki, wiecie, no, możesz sobie wyobrazić, takie to już teraz nasi też powoli budują. I w czasie tego i ze zborem nie miał nic do czynienia, ponieważ przechodził, tam wiedział, gardził tymi, którzy tutaj chodzą, on nie był wcale z tego. I mówi, no co, jak ty się nawróciłeś? A on mówi, no nie wiem. I stało się, mówi tak, w moim życiu, przyszedł na mnie taki czas, że ja zrozumiałem, że życie nie ma sensu. Mi przyszedł taki ciężar, ja tak, wiecie, a ja mówię, ale skąd? A on mówi, a ja normalnie, ja wiedziałem, że ja nie będę żył, jeśli się coś nie wydarzy w moim życiu, ja nie mam celu w ogóle w życiu. Ja mówię, jak to? No co się stało? Jakiś problem w rodzinie, rozchodziliście się, nie wiem. Nie, wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze i wszystko było na najlepszej drodze. Z tego świeckiego punktu widzenia. Wszystko, interes kwit, wszystko było, wszystko grało, a do mnie przychodzi taki ucisk, taki smutek, taka beznadzieja, taka depresja. Ja wiem, że jeśli Bóg czegoś nie zrobi, jeśli w ogóle czegoś się w moim życiu nie zmieni, to ja nie mam, nie będę żył. Nie ma sensu życia. Skąd to się wzięło, myślę. I w telewizji zobaczę jakąś audycję, jakiś program chrześcijański. I tam mówili o Bogu. I on uklękł przed Bogiem i mówi, Boże, nie wiem, czy Ty jesteś, ale jeśli Ty jesteś, to Ty ratuj mnie. To, co zrobił w jego sercu. Wiecie, to jest człowiek, który jest wyrwany, co poidź i przymuś go. I Duch Święty przyszedł i go przymusił. I mówi, wiecie co, ja 10 dni modliłem się, płakałem i pochłaniałem Biblię i nie wychodziłem z domu. I nie było dla świata, ani dla rodziny. Żona myślała, że mi się coś stało. Ja wiem, może nieraz tylko na godzinę wychodziłem z domu, żeby psa nakarmić. I wracałem, płakałem na kolanach, wołałem do Boga, czytałem Biblię. 10 dni i noc, nie wiedziałem, kiedy spałem, nie wiedziałem, kiedy... Nie było dla mnie ani dnia, ani nocy. 10 dni Duch Święty go trzymał w takiej pokucie. A kiedy stałem po 10 dniach, mówi, pobiegłem do zboru. Jako nawrócony człowiek. I on dzisiaj ma nieskończoną górę. Trawników nie ma, basenu chyba, ja tam nie byłem, nie zaglądałem, też chyba nie ma. co robił, co zrobił, co zaczął, to zrobił. A teraz już nic nie zrobił. Stracił interes, już nie całkiem stracił, bo ma jeszcze z czego żyć, ale to już stracił, może być dokładnie, stracił miliony, stracił wszystko, a jest taki szczęśliwy. A jego żona powiedziała, nigdy nie pójdę do tych sztundystów. Ona była taką zagorzałą, prawosławną. A zagorzały prawosławny to jest trzy razy gorszy niż zagorzały katolik w Polsce, możecie sobie wyobrazić. Ona śpiewała w chórze i ona powiedziała, nigdy nie pójdę tam. Ty możesz tam być, a ja tam nie pójdę. I on się nawrócił jesienią. Oni się modlili później, on się modlił i z Bogiem się modlił razem. I jesienią się nawrócił, a w lipcu był chrzest i on miał do tego chrztu przystąpić, a ona dwa tygodnie przed chrztem Bóg ją złamał. Ona się nawróciła. I poszła do braci i powiedziała, ja chcę mieć chrzest razem z moim mężem. A oni mówią, nie, kochana, u nas tak nie ma, że ty po dwóch tygodniach przychodzisz. Poczekaj, no Boże, no ty dopiero teraz. Ona mówi, nie, ja muszę, ja chcę. I ona dzisiaj, to są dzisiaj wspaniali ludzie. I pełni radości, pełni szczęścia, śpiewają, cieszą się, przyjmują wierzących, gościli nas jakbyśmy królami jakimiś byli. Tacy wspaniali ludzie. I on tak powiedział później, dalej nam mówi. Kiedyś tak sobie pomyślał, miał takiego przyjaciela od dzieciństwa, jeszcze z cesielskiego życia. Mówi, serdeczny mój przyjaciel, razem wyrastaliśmy, razem w jednej szkole, później w drugiej szkole, razem w interesach. A kiedy się nawróciłem, to ten człowiek mną pogardził. Powiedział, zwariowałeś. Bo to oczywiście, że dla świata zwariował. Zostawił taki interes. Zmienił się. Stał się miękki. Mówi, kiedy na przykład ktoś tam, wiecie jak to jest w tych interesach? Kiedy ktoś tam zalegał mu z pieniędzmi czy z czymś, bo nie chciał płacić, a ja mu dostarczyłem, to ja brałem nóż i szedłem, a on taki, wiecie, taki do noża pasuje. I mówi, i brałem. A teraz mówi... Teraz wiszą mi tam jeszcze stare długi. Ja idę i mówię nieraz, proszę ich, oddajcie mi. Oni wiedzą, że ja już im nic nie zrobię. I mówię, oddamy ci. I tak mówi, tak jest. I nie mam już z tych rzeczy prawie że nic. I ten przyjaciel jego powiedział, zgłupiał człowiek i odwrócił się od niego. I on tak kiedyś myśli przed Bogiem, Panie Boże, zabrałeś mi cały świat i chwała bo Tobie za to, że mi zabrałeś wszystko. Ale też nawet straciłem takiego przyjaciela, takiego serdecznego przyjaciela, z którym się nawet ty, ale to powiedział tak bez takiego tam żalu czy skargi, że Boże, no wszystko mi zabrałeś. Bo wiedział, co ma nowego. Ale modlił się też za tym człowiekiem. Modlił się za nim i za jego żoną, bo to byli razem tacy przyjaciele. I przychodzi taka rzecz. Niedługo, bo to wszystko się dzieje niedługo. On jest 5 lat wierzącym chyba, czy 4, więc lat już się nawróciła następna rodzina. Więc nie wiem, czy to było pół roku, czy półtora roku. I ta żona tego przyjaciela śpi w nocy i nagle budzi się, widzi, że do jej pokoju wchodzi jasna postać, jak anioł. Ona tego nie wie, ona nie rozumiała, ona była absolutną ateistką, tak jak tutaj ktoś powiedział, jak powiedziała Tatiana, tak, że ona wyrastała, bo tak, tam ci ludzie są, wiecie, tak byli wychowani ci ludzie, że absolutnie nie wiedzieli nic o Bogu. U nas każdy wie o Bogu, no każdy, nawet w kościele, no wiedzą, że jest Bóg, że... A tam nie było Boga, nie ma, bzdura, Bóg to bzdura, tak komuna wychowywała. To jest głupia utopia jakichś ludzi, ciemniaków. I ona tak wierzyła i wchodzi ktoś, ona się przestraszyła. A ten człowiek mówi do niej, ty musisz pokutować i modlić się. I odszedł. I ona nigdy nie miała do czynienia z tym. I ona nie może doczekać, bo ona nie wie, ona wie, że ona musi to zrobić, się boi, bo wie, że to nie był prosty człowiek, że to nie wie, co to było, ale się tak boi, czeka, ledwo rana doczekała i biegnie do swoich przyjaciół dawnych, którzy coś jej o Bogu mówili, oni chyba będą wiedzieć. I biegnie, przylatuje do tego domu i mówi, słuchajcie, co ja mam robić? A co ty miałaś? No miałam takie widzenie. Przyszedł do mnie człowiek i powiedział, że mam pokutować. I co to znaczy pokutować? Co to znaczy się modlić? Nie wie. A mówią, ty musisz pokutować. Upadaj na kolana i przed Bogiem wyznawaj swoje grzechy. I proś o zbawienie. I ona w tym domu na kolana mówi, 2 godziny, żeśmy się modlili. Ona się modliła, płakała, pokutowała. Przyszedł na nią Duch Święty i przekonał ją o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ona stała nowym człowiekiem. Narodzonym. Wiecie, to jest wyciągnięty z opłotków. I kiedy wróciła do domu, ten mąż, mówi, a ten mąż, ten mój przyjaciel, diabeł go zaczął dopiero męczyć. I zaczął jeszcze gorzej. Mówi, w jego życiu zaczęły się dziać takie rzeczy, jak się nigdy nie działy. On poszedł w taki alkoholizm. może w taką nędzę, w taką biedę, w taką daje takie najgorsze rzeczy. A oni się modlili, już razem do zboru chodzili i oni się modlili. I po jakimś czasie, nie wiem jakim czasie, ale to krótko, to się musi krótko dziać. Na Ukrainie nie ma wyjścia, wiecie? Nie mają wyjścia ci ludzie. Muszą albo naprawdę powiedzieć, koniec z tobą, Panie Boże, absolutnie ci nie są, bo muszą się nawrócić. I przychodzi do niego takie samo coś jak na tego Jurę. Że nagle świat się zawala na niego i wie, że albo zginie, albo sobie życie odbierze, albo coś się musi zmienić w jego życiu. I przychodzi taka presja duchowa, przychodzi takie obciążenie, taki ciężar na jego, że nie może z tym żyć. Że ani wódka mu nie pomaga, ani narkotyki mu nie pomagają, nic nie może zapomnieć o tym. I boi się iść, nie chce, honor jeszcze mu nie pozwala iść do tego Jury, bo przecież wyrze się, bo go wyśmiał, bo go odrzucił. Ale ma drugiego gdzieś tam znajomego, o którym wie, że to też jest człowiek wierzący. I to jest inwalida, który na wózku inwalidzkim jest. I biegnie do niego. Nie może wyrobić się tak inaczej, że on biegiem do niego poleciał. I mówi, co ja mam robić? Ja nie mogę żyć. Co dla mnie przyszedł robić? A ten mówi mu, ja powiem wam tak, nie wiem, bo nie pytałem się, czy to było w domu, czy to było na ulicy. Ale tam jest możliwe, że to było na ulicy. Że ten siedział sobie na podwórku na ulicy, a ten do niego mówi i płacze, mówi, padaj na kolana i wyznawaj Bogu swoje grzechy. I on na kolana tam i zaczął wyznawać Bogu swoje grzechy. I stał odrodzony. Na drugi dzień pobiegł razem z żoną do kościoła. Takie rzeczy się dzieją, takie cuda się dzieją. Kochani, Bóg tak przyzywa i Bóg zbawia, Bóg dopełnia kościół. Kończą się czasy pogan. My się musimy modlić może 2 lata o jednego zbawionego. Bo ludzie są tak zatwardziali przez grzech. Bo szatan tak mocno ich trzyma. Ale tam, gdzie wieje Boży Duch, tam najgorsi pijacy się nawracają. Kiedy byliśmy tam, pojechaliśmy znowu do tego domu, tego centrum, oni to nazywają, dla narkomanów i alkoholików. I on mówi, wczoraj przywiozłem jednego człowieka, przed naszym przyjazdem dzień przywiózł jednego człowieka. Pojechałem specjalnie od niego do Kijowa, bo kiedy byłem rok temu, to tam opowiadałem może wam, jeśli świadectwo takie mówiłem o takim bokserze byłym z Kijowa, który tam był w tym centrum i nawrócił się tam. Niech się nawracają ludzie. Kochani, to jest niesamowite. To u nas, w tych naszych ośrodkach, gdzie są wszystkie dobra, że tak powiem, wszystko dopracowane, łazienka, WC i sanitariat i jeszcze co odkażanie i co, ale ludzie się nie nawracają. Albo się na 100 się nawraca i ich tam, nie wiem, 5, a później jeszcze 4 ucieka. A tam w takiej nędzy, że hej, tam piętrowe łóżka w jednym pokoju wszyscy i mają tylko Biblię i pracę i modlitwę. Tylko to. Jednego nawróconego rok temu, który się nawrócił, który ich pilotuje, który z nimi rozmawia, który im świadczy, który im mówi, jeśli Jezusa nie przyjmiesz, to zginiesz. Tak się tam prosto mówi. I ten bokser się nawrócił oczywiście, ochrzcił się i wrócił do swojego miasta, do Kijowa i spotkał tam swojego dawnego kumpla, który mówi tak, straszny, straszny stan. Już delirium. Mieszkał pod mostami, a zimą przeprowadzał się do piwnic. Szukał gdzieś piwnica otwarta i w piwnicy spał. Człowiek dorosły, człowiek ponad 40 lat. Ani ojca, ani matki, ani brata, ani siostry, nikogo nie miał. I był na samym dnie, ręce mu się trzęsły, wychudzony, taki obraz wycieńczonego alkoholika, absolutnie wycieńczonego. I ten bokser go spotkał i mówi, słuchaj, jeśli chcesz żyć, to jedź do Zamostów. Tam ci pomogą. Chcę jechać. To on zadzwonił do tego pastora i on pojechał i przywiózł go 2 dni przed nami i my żeśmy go widzieli. Kochani, teraz dzwonię do, rozmawiam z nim, to my byliśmy tam w kwietniu. Teraz dzwonię, on mówi, wiesz, mamy ten chrzest, mówi o tym chrzcie i mówi, i z Zamostu, z tego domu, 10 osób do chrztu. Wyobrażacie, a tam jest tylko 10 ludzi. To jest niesamowite, wiecie, to nas to zazdrość ogarnia, że tam to tak jest, ale tak tam jest. Tak Duch Święty działa, ale też powiem ich serca i ich modlitwy, ich wołanie do Boga. Takie bezkompromisowe modlitwy. Takie z całego serca modlitwy. I Bóg zbawia, i Bóg wyrywa. I Bóg daje, powiem, mogą to widzieć. Byliśmy na nabożeństwie, to był pierwszy dzień w tej Wielkanocy, tam to byłem na 4 nabożeństwach. Rano nabożeństwo było w 2 zborach, 3. Na nabożeństwo o 7 w głównym tym zborze, o 10 nabożeństwo w drugim zborze, które ma 800 członków, w jednym 45-tysięcznym mieście. Później byliśmy o 13, o 14 na takiej filii tego zboru głównego w takiej wiosce. I tam, tak, mała wioska, taka może troszkę taka większa, nie wiem ile tam, może 2000 mieszkańców. Może 1500. Jest 40 wierzących, którzy chodzili do tego zboru. Ale mają taki cel, mają taki Bóg to każe robić, że jeśli taki, tam już jest 40 wierzących, to jest mały zbór, nie? U nas to prawie duży zbór, to wszystkimi siłami starają się, budują. I oni wybudowali nową kaplicę. To było otwarcie, było, nie wiem, może miesiąc przed nami. Ale dużą tą kaplicę wybudowali. I tak mówimy, no a 240, no ale na wiosce 2000. I oni nie myślą inaczej, jak jest 2000, jak nie będzie pełno? Będzie pełno, oni mówią, będzie pełno. Ale modlą, wiecie, to nie jest tak, oni się naprawdę modlą, są pokorni ludzie, którzy całym sercem świadczą i życiem i są zdolni do wielkich poświęceń. I tam, gdzie byliśmy na tym zborze, gdzie 800. Ja mówię, czy w ogóle wchodzisz i pełno ludzi. Wszystko zajęte, a zbór, który dopiero, nie wiem, 3 lata. I budują taki potężny dom modlitwy, taki, jej, kochany, to ja nie wiem, no u nas co to tam, no, potężne. No budują tym na parę tysięcy ludzi. A w międzyczasie się zdarzyło, że w ruinę zaczęło popadać basen kryty. Po prostu już tam miasto nie ma pieniędzy na remont, na ten przecieka, coś tam nie tak. No puścili to taniutko za 5 tysięcy czy za 3 tysiące dolarów. I oni mówią, o, jest takie coś, to kupujemy to. Kupują to i kupili to i robią, remontują tam. No a to stoi puste, a to niech na razie stoi puste. To przyjdzie na to czas, ale remontują tamto. Wiecie, zaczęli remontować i tam jest w zasadzie tak prawie na 800. Jak weszłem do tego, do tej, ona jeszcze jest w remoncie, ta cała sala i jak weszłem, to pełno ludzi. Wszystko za... Ja się nie dziwię, że oni budują następny kościół. Póki tam jest 45 tysięcy, przygotują kościoły. I tam było nabożeństwo. I po nabożeństwie, na koniec nabożeństwa, ten pastor takie wezwanie zrobił. Bardzo krótkie i bardzo proste i bez naginania i bez przeginania. Kto chce, kogo Duch Święty dotyka, to szuka zbawienia, niech wyjdzie. Kochani, nie wiem, nie liczyłem, bo nas później też tam prosili do modlitwy za nimi. Nie wiem, ale chyba gdzieś 16 albo 17 ludzi wyszło. Wychodzą. Jeden, drugi, trzeci. Wychodzą na środek, na takie podwyższenie. Nie wstydzą się swoich łez. Tak patrzę z tyłu na jednego, na drugiego, mówię, matko, to są bandyci. Przecież to wyglądają jak bandyci ci ludzie. Wiecie, jak się wygoleni, takie korczywa, taki taki. No, na ochronę go dać gdzieś. A on idzie, odwraca się, a łzy mu lecą po oczach. On chce się modlić, on chce Jezusa kochać. On się nie wstydzi. Przyjmują ich do Bożej rodziny. My mówimy tak do tego, no dzisiaj święto, nie? Dzisiaj święto, to tak fajnie, Bóg pobłogosławił. On mówi, ja nie pamiętam tego dnia, żeby ktoś nie wyszedł. Pamiętam, że najmniej to było 2. A tak? 8, 12, 19. Kochani, tak Bóg wyżywa. Ale też chcę powiedzieć o tej sile modlitwy, bo byłem teraz w drugim miejscu w Polsce i spotkałem braci z Białorusi, a oni opowiadali mi akurat o... Jeden z nich był właśnie na Nowowołońsku, jakoś tak się poznaliśmy, też ten taki świat mały. I on opowiadał o takiej jednej siostrze w Nowowołońsku. Mówi, moja żona miała taką przyjaciółkę, wierzącą osobę i pojechaliśmy do niej kiedyś odwiedzić, bo oni teraz w Białorusi mieszkają. I pojechaliśmy, aha, Białorusi, jaka fajna, ale to jest, ja wam powiem o Białorusi, tak coś fajnego. Ciekawy kraj, nie wiemy jak to, ale oni tak to tam różnie traktują, wiecie, dziwny kraj. Praktycznie niesamowity problem, mówiąc, że to jest Kuba europejska, bo tam jest ta dyktatura jakaś taka, ale ona się tak wcale źle nie przekłada na wierzących. Wiecie, znaczy wierzący są tam pod ostrzałem. Oni są uznawani, mogą ewangelizować, oczywiście, mogą świadczyć, mogą śpiewać, ale prawosławni mają plusy, gdzie chcą, to sobie budują kościół i katolicy też mają. Chory. Natomiast jak przychodzą oni, zielonoświątkowcy, baptyści i chcą na przykład tu budować, to mówią, tutaj nie my mamy tu co innego. I tam za miastem im każą budować. Albo jak takie władze, ten komunizm, ten antyboże, to jeszcze w tych władzach siedzi, tam w sercach, to jeszcze takie, że tu gdzieś tylko niszczyć trzeba by było. Ale już nie mogą niszczyć, bo już nie. Ale jak mogą? Przychodzą, chcą wynająć salę, bo chcą ewangelizować, to im taką cenę stawią. No nie wiem, u nas 20 tysięcy, no. złotych. Co nie możemy, nam ręce podają? Nie możemy. Nie wynajmujemy po prostu, bo takie coś nam dają, nie? Ale na przykład tak, jest tam rodzina, jest tam taka polityka prorodzinna i każda rodzina, która ma 5 dzieci, 5 dzieci albo więcej, dostaje za darmo mieszkanie. Budują im mieszkania. I mówi, no i wiesz, słuchaj, mówi, no wiesz, kto dzisiaj ma 5, 6, 10 dzieci? Wierzący. Dostajemy mieszkania. I zrobili w tym mieście Brześć. Przy granicy mówi, wybudowali nawet taki specjalny, to jest duże miasto, taki duży 11-piętrowy wieżowiec. Tam jest 100 mieszkań. Właśnie na te cele, dla rodzin wielodzietnych. Mówi, znajesz mnie. Sam wierzący. Mówi, my mamy, on miał 8 dzieci, ten drugi brat drugi było, miał 9 dzieci. Mówi, kiedy się pytają nas, dlaczego wy to macie tyle dzieci, to jest taki bieda przecież u was, przecież to wam tak źle. Albo my słuchamy Pana Boga, Jego przykazanie wypełniamy, on powiedział, rozradzajcie się i napełniajcie się. My tak czynimy. I tam u nich jest tak, są wielodzietne i Bóg mu błogosławi. W taki naprawdę szczególny sposób im błogosławi. I on mówi tak, pojechaliśmy do Ukrainy, na Ukrainę do tej przyjaciółki mojej żony i patrzymy, u niej jest matka, wierząca kobieta, jest sparaliżowana od 15 lat. Na wózku inwalidzkim, nie może się ruszać. I ona z nami rozmawia, ta siostra sparaliżowana, rozmawia, pyta się o nas i pyta się o nasze dzieci, dzieci 8. I mówi, to jest taka kobieta modlitwy, to jest taka siostra, której talentem i której pracą jest modlitwa. Ona się ciągle, nieustannie modli. I mówi, Bóg jej dał taki talent, my żeśmy pojechali, ona tak się zapytała, o to dziecko, a o to, a ten Kuba, a tamten Sasza, a tamten ten. Wracamy po roku czasu, a ona wszystkie nasze dzieci zna po imieniu. Wszystkie nasze dzieci. Bóg jej dał taki, to nasze tylko, a ile innych. Bóg jej dał taki dar, że ona pamiętała o wszystkich, po to pamiętała, nie żeby się szczycić, ale żeby się modlić. I ona się ciągle, ciągle modliła. Taka Anna, która spędzała życie na modlitwach i postach. I przyjeżdżamy po tym roku i tacy zszokowani, że ona o nas wszystkich pamięta i pyta się i wiem, że się modli. A ona mówi, prosi nas, słuchajcie, módlcie się za moim synem. I okazuje się, że jej syn jest niewierzący. Siostry, która przez swoją modlitwę powiem, nie zmierzysz tych błogosławieństw, które spadły na ludzi, czy które Bóg zesłał na ludzi przez jej modlitwę, przez jej pracę. A ona mówi, módlcie się o mojego syna. A jej syn był znanym bokserem, ponieważ ja nie oglądam telewizji i nie wiem, to nawet sobie nie mogę. On był tak znany, że on był znany, to była postać, która jeździła na zawody światowe, jakieś tam ogólne. I ten, kto zna, to może by i nawet wiedział jego nazwisko, sławny człowiek, i on powiedział, mówił tak, jak to ona mu mówiła i świadczyła i zachęcała go, żeby poznał, żeby przyszedł do Boga, to on powiedział, taki Bóg, który ciebie trzyma 15 lat, takaś wierząca, to jesteś taka wierząca, tyle się modlisz i Bóg cię 15 lat trzyma na wózku inwalidzkim, nie jestem takiego Boga. I przyjeżdżają w następnym razie, już nie wiem kiedy, do tej siostry, nie ma rodziców. On mówi, co się stało? Gdzie są rodzice? A oni mówią, ta córka mówi, słuchaj, stał się wielki cud. Moi rodzice wyjechali do Kijowa, do mojego syna, do swojego syna. Tak się stało, tak jakoś Bóg pokierował. Może dlatego, że chcieli być bliżej niego, bo on tam w tych klubach kijowskich, w tym to stolica ich, tam po prostu był. I mówi, i przyszedł taki czas, że Bóg ją uzdrowił i ona wstała. Bez żadnej specjalnej modlitwy, po prostu przez czas ona wstała, zaczęła sprzątać mieszkanie i wszedł syn. Kiedy zobaczył, że ona zamiata mieszkanie, że ona rusza się i patrzy w tym samym momencie, padł na kolana, Bóg złamał jego serce i się nawrócił. I mówi, moja mama 1,5 miesiąca po tym odeszła do Pana. Wiecie, takie rzeczy Bóg dokonuje, ale też chcę powiedzieć, taką cenę płacą ci ludzie. Cenę nieustannej modlitwy, nieustannego wołania do Boga. Takiego, tak jak dzisiaj chyba było czytane, tak? Przyjaciel, którego odwiedzili goście i poszedł do swojego przyjaciela, daj mi 3 chleby, bo nie mam nic, a goście przyszli. A on mówi, ja już śpię i dzieci moje są ze mną, daj mi spokój. A Jezus mówi, choćby nawet dlatego nie dał, to wierzcie mi, dla jego natręstwa. Stanie i da mu wszystko. Tak tam jest napisane. Tak to mi dotknęło. I da mu wszystko, czego potrzebuje. A to powiedział, abyśmy modlili się ustawicznie. Abyśmy nie opuszczali rąk, póki jest czas łaski, póki my żyjemy, póki jest Bóg, póki żyje ten człowiek, możemy się modlić i powinniśmy się modlić do Boga, wołać do Boga. A Bóg dokonuje takich niezwykłych rzeczy. Bóg jest taki sam, wielki i wspaniały. Niech Jemu będzie chwała. Wiecie, i powiem, wiele jeszcze takich rzeczy żeśmy słyszeli, ale to jest to. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gośćmi. Dałby Bóg, aby jeśli ktoś tu jest i otrzymuje zaproszenie, nie ma. Pan Jezus wszystkim daje zaproszenie. Nie ma. Nie myśl, że jesteś tym, dla którego akurat Bóg nie ma zaproszenia. Bóg wszystkim daje zaproszenie. Po to posłał Jezusa, aby życie Twoje i moje, każdego było zmienione, aby było szczęśliwe. Po to posłał. Boża miłość obejmuje wszystkich ludzi. Pan Jezus powiedział, to jest wolą Ojca mojego, aby wszyscy byli zbawieni. Ten, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. To jest Boże zaproszenie. Można nim zgardzić. Można. Tam ci zgardzili. Można powiedzieć, że się nie chce z Bogiem żyć, bo jest ciekawsze życie. Można się odwrócić do Boga plecami. Można go zignorować. Człowiek może zignorować Boga. Ma prawo. Bóg mu dał taką wolę. Bóg mu dał wolny wybór. Bóg zawsze daje człowiekowi wybór od początku. Zawsze daje wybór. I dlatego postawił drzewo. Jedno drzewo w raju. Wszyscy się pytają, ludzie, którzy trochę tam zaczynają kapować, no dlaczego ten Bóg to drzewo tam postawił? Nie mógł go zabrać, ogrodzić, schować. Dlaczego postawił? Jedno drzewo. Z wszystkich mogli jeść, a z jednego nie mogli jeść. Dlaczego Bóg to zrobił? Kochani, od początku, od zarania Bóg dawał wybór człowiekowi. I powiedział, z tego nie jedźcie, bo jak będziecie jeść, to umrzecie. A z wszystkich innych możecie jeść. I człowiek może wybierać. Człowiek wybiera. To my decydujemy o naszej wieczności. To my decydujemy o tym, kto będzie naszym Panem, kto jest naszym Panem i gdzie spędzimy. To my decydujemy. To nie okoliczności, to nie los ślepy nas pcha do piekła. Nie. Z piekła jest wyjście. Z piekła jest ratunek. Właśnie Jezus przyniósł ratunek z piekła. Jezus przyniósł ratunek z potępienia. Jezus przyniósł ratunek i wolność od Bożego wyroku. Bo każdy ma wyrok śmierci za grzech. Ale Jezus przyniósł wyrok, ułaskawienie. I z Jego rąk można to odebrać. Kiedy się uwierzy w Jezusa Chrystusa, kiedy się przyjmie Go do serca, kiedy się przyjmie Jego ofiarę, kiedy się odda Mu swoje życie. Ale można zgardzić Jezusem. Można powiedzieć, że mnie to nie interesuje. Można powiedzieć, ja nie mam nic. I ludzie tak mówią. Ponieważ ja się nie wierzę w Boga. Ty wierzysz, to dla siebie to niech to będzie. Ale ja nie wierzę w Boga. Nie ma Boga. I nie będę miał z Bogiem nic do czynienia. I może nawet wierzą. Myślę, że nie. Ale niech nawet będzie. Tak kiedyś powiedziałem na jednym nabożeństwie, wiesz? Kiedy się odwracasz od Boga, możesz się odwrócić, możesz nim zgardzić. Ale wiesz, na ile lat możesz nim zgardzić? Może tylko na 5? Jak będziesz żył? Może tylko na rok? A może tylko na 40 lat? I skończy się twoja skarba. I skończy się twoja obojętność, bo jak umrzesz, staniesz przed Boga. Bóg cię wezwie na sąd, tak? Jest napisane. I wszyscy staną na sąd przed Bogiem. Możesz powiedzieć, nie interesuje mnie Bóg. I będzie się nie interesował ten Bóg przez tyle lat, ile będziesz żył. Nie wiem ile. Ale nawet chociażbyś miał żyć 200 lat. To jest nic w porównaniu do wieczności. Można odtrącić, odrzucić, zlekceważyć Boga. Ale tylko na tyle, na ile będziesz żył. Jak będziesz żył 3 lata.